dzisiejszej Ewangelii, jak słyszeliśmy, faryzeusze stawiają Jezusowi pytanie, które w tamtych czasach, w tamtych uwarunkowaniach społecznych, a przypomnijmy, że była to rzymska okupacja, pojawiało się bardzo często. Kiedy nadejdzie Królestwo Boże? Czyli według ówczesnych wyobrażeń i oczekiwań, kiedy wreszcie nastąpi pokój, suwerenność, niepodległość tego narodu? Przecież jesteśmy narodem wybranym. Bóg obiecał nam Mesjasza, obiecał nam Wybawiciela. Kiedyż On nadejdzie? Co Jezus ma na ten temat do powiedzenia? Odpowiedź Jezusa jest prosta. Królestwo Boże jest pośród was. W was jest Królestwo Boże. Nie oczekujcie nadzwyczajnych znaków, nadzwyczajnych cudów, bo to, czego oczekujecie, już w was jest. Z pewnością nie trafiało to w oczekiwania społeczno-polityczne słuchaczy Jezusa. Według niektórych egzegetów, badaczy, jednym z powodów, dla którego Jezusa skazano na śmierć, było właśnie to, że nie spełnił oczekiwań mesjańskich, że nie wpisał się w te oczekiwania, w ten nurt, który był tak żywy w owym czasie. I choć te słowa Jezusa o tym, że Królestwo Boże jest pośród nas, odnosiły się do tamtych realiów społecznych, to jednak nie straciły na ważności także w odniesieniu do nas, do naszego życia, do naszego powołania, szczególnie powołania do życia konsekrowanego. Otóż instrukcja o odnowionym zaangażowaniu życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu pod tytułem Ripartire da Cristo, rozpocząć od Chrystusa, wydanej w uroczystość zesłania Ducha Świętego 2002 roku, czytamy takie słowa. Osoby konsekrowane są powołane przez Ducha Świętego do stałego nawracania się, aby nadać nową moc wymiarowi prorockiemu ich powołania. Są one bowiem wezwane, by oddały swoje życie na służbę Królestwa Bożego, pełniąc wybitnie wychowawczą rolę wobec całego ludu Bożego. Drogie siostry, otóż właśnie, Królestwo Boże jest wśród nas, jest w nas, wokół nas, a my jesteśmy wezwane po to, by oddać swoje życie na służbę Królestwa Bożego. W przytoczonych tu słowach znajdujemy wyjaśnienie, co to znaczy tworzyć i doświadczać Królestwa Bożego w sobie i pomiędzy sobą. Zwróćmy uwagę, że najpierw jest mowa o potrzebie stałego nawracania się. Przy czym nawracania rozumianego nie tyle w tym sensie negatywnym, który często się bardziej eksponuje jako nawrócenie od grzechu, od zła, co przede wszystkim potrzeba nawrócenia w sensie pozytywnym, jako ustawiczne potwierdzanie wyboru Chrystusa jako mojego Pana i mojego oblubieńca, mojego Zbawiciela. Temu celowi przecież służy ponawianie ślubów, jakiego dokonamy za chwilę na zakończenie rekolekcji. Odnośnie do nawrócenia warto zauważyć, że na kartach Pisma Świętego mamy około 120 razy wezwanie do nawrócenia. Ale to, co zastanawia, to tylko kilka razy jest mowa o nawróceniu od waszych grzechów, od zła. Nawróćcie się lub odwróćcie się od zła, od waszych grzechów. Kilka razy, na 120 parę. A przede wszystkim Słowo Boże mówi, nawróćcie się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie się ku mnie. Więc pozytywny wydźwięk nawrócenia. Nie miałoby sensu zrywanie z grzechem, jeżeli by w to miejsce nie było zwrócenia się ku wartościom wyższym. Nikt przecież rozsądny nie wyrywa chwastów na działce tylko po to, żeby zostawić gołą ziemię. Ale jeżeli wyrywamy chwasty, to najpierw jest zamiar budowania, sadzenia pięknych kwiatów. A więc budować królestwo w sobie i pomiędzy sobą, to przede wszystkim stale się nawracać, to oddawać siebie, oddawać swoje serce Chrystusowi Królowi. Takie właśnie nawrócenie ma być profetycznym rysem naszego powołania, ma zapowiadać inną rzeczywistość, do którego jesteśmy zaproszeni, do którego jesteśmy wezwani. To nasze ustawiczne nawracanie, potwierdzanie swojego wyboru Chrystusa ma być oznaką naszej tęsknoty za niebem, za wiecznością, za pełnią życia. Dalej w tych słowach z instrukcji Ripartire da Cristo, mówiącej o tym, że mamy oddać swoje życie na służbę Królestwa Bożego, znajdujemy wyjaśnienie, co to znaczy budować Królestwo Boże w sobie i pomiędzy sobą. To właśnie służyć. Służyć Kościołowi, służyć społeczeństwu. Postrzegać swoje miejsce w Kościele i świecie jako służbę, a nie tylko zwyczajną pracę. To nadaje temu, co robimy, zupełnie inną jakość. Powinniśmy nawet idąc do pracy, tej świeckiej, powinniśmy myśleć, że to jest moja służba. Zauważmy, jak zanikają nawet w języku życia społecznego takie pojęcia jak służba. Kiedyś mówiło się służba zdrowia, a teraz można by się pytać, komu ta służba służy. Kiedyś były służby wojskowe, służba wojskowa. W tej chwili już odchodzi się od takich pojęć służba na rzecz innych określeń, formacja czy jakieś tam inne pojęcia. Zanika pojęcie służby. Słowo minister, łacińskie słowo minister, które przetrwało w tradycji franciszkańskiej, oznacza służącego. A teraz minister w niczym nie przypomina sługi narodowi, sługi społeczeństwu. Pierwszy minister, cóż on ma w sobie ze sługi w sprawie narodu. Więc właśnie w tej postawie służby trzeba przywracać też pojęciom i postawom nowy wymiar, podyktowany bezinteresowną miłością, związany z radością dzielenia się tym, co się darmo otrzymało. Taka właśnie postawa, postawa służby, ma funkcję wychowawczą wobec ludu Bożego. Kształtuje bowiem mocą słowa, a zwłaszcza mocą osobistego świadectwa, świadomość tych, do których jesteśmy posłani. Potwierdza się po raz kolejny to, co papież Paweł VI zawarł w adhortacji Evangelii Nuntiandi w punkcie 41, stwierdzając, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. A więc trzeba nam być świadkami innej rzeczywistości, innych postaw, świadkami Królestwa Bożego. Drogie siostry, czym jest Królestwo Boże? Przede wszystkim, jak wyjaśnia Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana, ono nie jest z tego świata. W żaden sposób nie zagraża władzy świeckiej. I o Królestwie Bożym też nie możemy myśleć przez pryzmat władzy świeckiej. O tym, czym jest Królestwo Boże, uczy Jan Paweł II, mówiąc o tej rzeczywistości, która jest w nas i pośród nas, nowym, współczesnym językiem, licząc się z historycznymi obciążeniami różnych pojęć i uprzedzeniami. Jan Paweł II mówi po prostu o cywilizacji miłości. Królestwo Boże w nas, pośród nas, to cywilizacja miłości. A ta cywilizacja miłości cechuje się czteroma prymatami. Pierwszeństwem osoby przed rzeczą, W Królestwie Bożym, w cywilizacji miłości, ważniejsza jest osoba niż rzecz. Dalej, etyka przed techniką. Wiemy, jak bardzo jest to brzemienny problem dziś, kiedy technika, także techniki dotyczące genetyki, obracają się przeciwko człowiekowi. Kiedy cały problem zapłodnienia in vitro, wykorzystywana wiedza medyczna nie dla ratowania życia, nie dla promocji życia, ale dla zabijania. Nie mówiąc o innych aspektach dynamicznego rozwoju techniki. Dalej, tym priorytetem w wymiarze cywilizacji miłości jest bardziej być niż więcej mieć. I wreszcie, jak uczy Jan Paweł II, cechą cywilizacji miłości, czy jak chcemy Królestwa Bożego wśród nas, jest bardziej miłosierdzie niż sprawiedliwość. Na ten temat Jan Paweł II wiele mówił. Trudno przytaczać w tym miejscu jego wypowiedzi, ale przywołam tylko jedno zdanie, które wypowiedział 28 lat temu w Niemczech w 1981 roku do ówczesnych władz niemieckich. Mówił: całej Europie należałoby życzyć, aby urzeczywistniała się w niej cywilizacja miłości, płynąca z ducha Ewangelii i jednocześnie głęboko humanistyczna. Odpowiada ona głębokim potrzebom i pragnieniom człowieka, także w społecznym wymiarze jego bytowania. W tym wymiarze cywilizacja miłości oznacza taką formę współżycia między narodami, przez którą Europa stałaby się rzeczywistą rodziną narodów. Już czas, mówił Jan Paweł II, byśmy zaczęli myśleć o przyszłości Europy nie z pozycji siły i przemocy, nie z pozycji przewagi gospodarczej czy własnych korzyści, ale z punktu widzenia cywilizacji miłości. To były słowa sprzed 28 lat. Jak bardzo były one prorocze, jak bardzo widzimy zdradę tego pragnienia Jana Pawła II, kiedy współczesna Europa staje się środowiskiem, w którym lansuje się cywilizację śmierci. Drogie siostry, Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je, co się pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc to rzeczywistość na wskroś duchowa, która jest w nas i pośród nas. W nas, którzy w codziennym pacierzu wołamy: przyjdź, Królestwo Twoje. My nie tylko prosimy o nadejście Królestwa Bożego, ale my je tworzymy, jeżeli żyjemy Bożą miłością, jeżeli tę Bożą miłość przekładamy na praktyczną służbę bliźniemu, na miłość siostrzaną, na wzajemną troskę, na wzajemny szacunek. Jednym słowem, Królestwo Boże jest w nas i wokół nas, w naszych domach, w naszych wspólnotach, jeżeli pielęgnujemy duchowość komunii. I znowu przywołuję tutaj myśl Jana Pawła II, który zarówno w adhortacji Vita Consecrata, jak szczególnie w liście Novo Millennio in Unte mówi o potrzebie pielęgnowania duchowości komunii, bo to jest inne oblicze Królestwa Bożego w nas. Czytamy w liście Novo Millennio in Unte: czynić Kościół domem i szkołą komunii. Oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu. Jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. A cóż to znaczy duchowość komunii? Oddajmy ponownie głos Janowi Pawłowi II. Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicę Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. To jest pierwsza rzecz. Spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej. Po drugie, duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego ciała. a zarazem postrzegania Go jako kogoś bliskiego, co pozwala dzielić Jego radości i cierpienia, odgadywać Jego pragnienia i zaspokajać Jego potrzeby, ofiarować Mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży. Dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także dar dla mnie. A więc to dostrzeganie dobra w drugim człowieku jako daru dla mnie, to jest jeden z elementów budowania duchowości komunii. Na tym polega Królestwo Boże w nas. I wreszcie, duchowość komunii to umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucania pokusy egoizmu, która nieustannie nam zagraża, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. Nie łudźmy się, pisze Jan Paweł. Bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami raczej, pozorami komunii, niż sposobami jej wyrażania i rozwijania. Drogie siostry, tak więc niewiele trzeba, aby Królestwo Boże było w nas i wokół nas, abyśmy budowali w sobie i wokół siebie cywilizację miłości, duchowość komunii. Nie żyjmy więc iluzją, że tam, gdzie nas nie ma, tam jest lepiej, tam jest bliżej nieba, że tam jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest w nas, gdy żyjemy miłością, sprawiedliwością, łaską, gdy budujemy w sobie i wokół siebie klimat prawdziwej otwartości na drugiego człowieka. To jest niełatwe zadanie, ale przecież możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że wielkie rzeczy są trudne. Jeżeli coś jest trudne, to znaczy, że jest ważne, że jest wielkie. Tylko zło przychodzi łatwo i też nie zawsze. Nie trzeba więc lękać się drogi, jaka nas czeka. Ufając, że Pan sam, który rozpoczął w nas dobre dzieło, sam poprowadzi nas po szlakach ziemskiej wędrówki do swojego królestwa, aż dojdziemy do bram nieba, gdzie powita On nas z całym swoim orszakiem aniołów i świętych i naszych bliskich. I tego szczerze Wam i sobie życzę.